Zaczytaj się z Radiem Poznań.
No i wybiła bardzo ładna godzina, kwadrans po godzinie 19 i my Państwu się pięknie też kłaniamy.
Joanna Dywina.
Jacek Putlewski.
Witamy Państwa. No to jest taka godzina na książki, można powiedzieć. Mamy tutaj cały piękny stosik.
Cały tydzień czekamy.
Tak, książka na telefon to nasz cotygodniowy konkurs. U mnie kryminał, Ryszard Ćwirlej. Krwi nie odmówi nikt. Ta książka dzisiaj do rozdania w naszym konkursie, a za kilka minut rozmowa z autorem.
Czyli to jest ta najnowsza.
Najnowsza, tak, tak,
o,
tak, tak.
To bardzo ładna propozycja. Mamy też dla Państwa nowość od Lucyny Olejniczak. Dwa tomy powieści. Pierwsza część to Preludium, druga Ostatni Nokturn. No, to jest historyczna powieść.
Czyli dwie książki do jednego słuchacza
trafią.
Mamy też książkę, która jest takim, można powiedzieć, hitem, ballada o drobnym karciarzu. To wydawnictwo Replika. Na podstawie tej właśnie książki była to przecież produkcja filmowa. Rzecz się toczy w Makau. Bardzo ciekawa historia, gorąco polecamy. To także opowieść dzisiaj do wygrania.
Dobrze, i mamy też książkę pisarki, która będzie gościem naszego programu, bo mowa tutaj o Aubenie Grabowskiej, a ta książka to Kości proroka, z dedykacją zresztą od autorki.
Tak, staramy się, żeby w każdym programie była książka z autografem, a wśród gości także między innymi poeta Jerzy Grupiński, wspomniana Aubena Grabowska, z którą ty rozmawiałaś, Ryszard Ćwirlej, ale powiemy także między innymi o pewnej publikacji dotyczącej Teatru Wielkiego w Poznaniu.
No i ty, jaka historia, prawda? Drodzy Państwo, dobrze, to my zaczynamy. Zapraszamy do wysłuchania naszych wszystkich tematów.
Gościem audycji Zaczytaj się z Radiem Poznań jest Ryszard Ćwirlej.
Dzień dobry.
Który przyniósł do studia najnowszą książkę, kontynuację przygód, tak można powiedzieć, komisarza Fischera, Krwi nie odmówi nikt. Czy mogę zaryzykować taką ocenę, że jest to książka trochę związana z Radiem Poznań?
Ona jest nawet bardzo związana z Radiem Poznań, to znaczy oczywiście akcja książki rozgrywa się w 1939 i 40 roku, początek 40 roku. Wtedy o Radiu Poznań nikt nie słyszał już od pewnego czasu, ponieważ Radio Poznańskie zamilkło w wrześniu 1939 roku i przez cały okres okupacji wojny nie działało. Natomiast był budynek, który wcześniej też nie był budynkiem radiowym. To było miejsce, w którym przed wojną zmieścił się konsulat czy poselstwo francuskie i ten budynek po wejściu Niemcy natychmiast zaanektowali i postanowili przeznaczyć na siedzibę gauleitera kraju Warty Artura Greisera. To taka piękna willa stojąca dzisiaj na ulicy Berwińskiego 5, a w tej willi dzisiaj właśnie się znajdujemy. To jest siedziba Radia Poznań. W 1945 roku, czyli za 5 lat od momentu, kiedy akcja mojej książki się rozgrywa, będzie w tym miejscu mieściło się Radio Poznańskie. Jeszcze w tym momencie, w 40 roku czy 39, nikt o tym w ogóle nie pomyślał. Natomiast Greiser zamieszkał tutaj i tutaj będzie mógł się spotkać, czy będzie się spotykał z moim bohaterem Antonim Fischerem, ponieważ Antoni Fischer, polski policjant, zostanie w Poznaniu po to, by wykonywać pewną bardzo ważną i skomplikowaną misję, a jednym z elementów tej misji będzie właśnie to, że będzie musiał spotykać się z gauleiterem kraju Warty Arturem Greiserem.
I właśnie opisujesz samego Greisera w swojej książce. Jest to spotkanie z Fischerem tutaj w obecnej siedzibie Radia Poznań, a sam Fischer jest trochę inny niż w poprzedniej powieści, bo swoje przeszedł, ledwo uszedł z życiem. No i można powiedzieć, że jest taki zagubiony trochę.
No tak, bo ta ostatnia książka Na trwogę bije dzwon kończy się dla Fischera w takim dramatycznym momencie, to znaczy Fischer siedzi w więzieniu w Poznaniu i w zasadzie czeka na wykonanie wyroku śmierci, to znaczy jest ten wyrok już przez sąd polowy zatwierdzony i za chwilę może stanąć pod ścianą. Udaje mu się w pewnych ciekawych, intrygujących okolicznościach wyjść z tego więzienia, żeby się dowiedzieć, jak to się udało. Nic tam tajemniczego w tym nie ma, ale nie będę zdradzał, ponieważ to jest zakończenie mojej poprzedniej książki, więc jeśli ktoś nie czytał, warto, żeby sięgnął sobie po tę powieść. Natomiast tutaj w tej nowej rzeczywistości Fischer musi się odnaleźć, a ta nowa rzeczywistość jest zupełnie inna niż mogli się spodziewać ci wszyscy, którzy zobaczyli, jak do Poznania czy do poznańskich miast wkracza Wehrmacht. Wielkopolska i Poznań, Wielkopolanie, poznaniacy doskonale znali Niemców, ponieważ żyli tutaj ze sobą przez kilkadziesiąt lat, przez cały czas zaborów. No więc wydawało im się, że jeśli nawet wejdzie ten Wehrmacht tutaj, że nawet jeśli zaczną się tu rządy niemieckie, no to będą takie rządy, jakie były przed pierwszą wojną światową, czyli rządy ludzi cywilizowanych. Okazuje się, że zupełnie się pomylili, bo weszli tutaj naziści, którzy postanowili rządzić za pomocą terroru. Przecież decyzje najbardziej spektakularne po wkroczeniu Wehrmachtu, prawie że w każdej miejscowości dochodziło do aktów terroru, czyli rozstrzeliwania Polaków na głównych placach i rynkach. Więc terror się zaczął na niespotykaną skalę, na niewyobrażalną skalę dla Wielkopolan, więc tak jak i wszyscy Wielkopolanie, tak jak i Fischer musiał odnaleźć się w tej rzeczywistości i trudno było znaleźć wspólny język z tymi ludźmi, którzy przychodzili tu jako oprawcy.
Bardzo ciekawa lektura po tym, co mówi sam autor. Zachęcamy do czytania. Krwi nie odmówi nikt. A z autorem tej powieści, Ryszardem Ćwirlejem, rozmawiał Jacek Butlewski.
A ja dodam tylko, że Ryszarda Ćwirleja można także zobaczyć na naszym YouTubie. Film z autorem mówiącym właśnie o tej książce i o związkach z Radiem Poznań zobaczycie na YouTubie.
No a my za chwileczkę, proszę Państwa, za kilka minut wybierzemy się w taką podróż sentymentalną, bo to będzie i historyczna, i kulturalna.
Tak jest.
Wycieczka do Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Tak, a bohaterką tej wycieczki będzie książka.
To tym bardziej zapraszamy.
Dwie książki udało już się rozdać, ale kolejne w naszym antenowym konkursie czekają. Proszę dzwonić, a tymczasem przenosimy się do 115-letniej historii opery poznańskiej, o której opowiada książka napisana przez Małgorzatę Arentowską i Zenona Pałata. Teatr Wielki w Poznaniu to zbiór historii, między innymi o architekturze.
I też o wystroju budynku, i też historię dyrektorów, solistów, tak, rzemieślników. Proszę Państwa, promocja tej książki miała miejsce w dawnej teatralnej kawiarni. A teraz to jest sala poświęcona śpiewakowi Wojciechowi Drabowiczowi. Ze współautorką tej książki rozmawiała Gosia Michalska.
W książce jest takie zdanie nawiązujące do Herberta, że teatr jest królestwem rzeczy, wielkim księstwem przedmiotu. I tych przedmiotów tutaj, które służą w przedziwny sposób, czasem inaczej niż pierwotnie zostały zaprojektowane, jest bardzo dużo. Jednym z takich przedmiotów na przykład jest taki przyrząd dawny do perułek czy też loków. Mamy dużo fragmentów scenografii, nut z dawnych czasów. One zawsze się przydadzą. Nasz archiwum ma wspaniałe zbiory. Są to fotografie, myślę, że w szczególny sposób dla odbiorców interesujące, pokazujące naszą codzienność, próby, spektakle, niuanse, zakamarki.
Jakie tajemnice tu się skrywają?
Jak każdy teatr, także nasz, właśnie ta historia, opowieść, plotka jest budulcem tego, co jest wewnątrz, bo mury są piękne, ale tak naprawdę ten budynek, ten teatr tworzą ludzie. Moja część książki to jest część o ludziach, o osobach, nie tylko dyrektorach, nie tylko najważniejsze nazwiska solistów, choreografów, reżyserów, ale także ta operowa codzienność i ci, którzy ją tworzą, na przykład rzemieślnicy teatralni, inspicjenci czy zespół oświetlenia sceny.
Pani też należy do zespołu tutaj. Czym się pani zajmuje?
Tak, jestem kierowniczką literacką. Brzmi to bardzo dumnie, ale przygotowuję programy towarzyszące wydarzeniom premierowym, przygotowuje afisze, repertuary, a także napisy, bo doskonale Państwo wiedzą, że opera wykonywana jest w różnych językach, a chcemy wiedzieć, o czym oni śpiewają, tym także razem z pomocą kolegów i koleżanek się zajmuje.
Czy to również jest zawarte w książce? I co jeszcze jest w niej zawarte, gdybyśmy mogły tak rąbek uchylić?
Jest wiele opowieści związanych z tą sceną. Tworzyły ją bardzo barwne postaci. Także opowieści o budynku, jego zakamarku, parkach, takich miejscach tajemniczych jak archiwum, ale także, o tym mało osób pewnie wie, że nasz teatr, Teatr Wielki imienia Moniuszki, był matką chrzestnostatku. To znaczy, że nasz statek, który wzięliśmy w opiekę, jego załoga przysłała nam kartki z podróży, a w naszym archiwum znajduje się koło sterowe z tego statku właśnie.
Jaki czas był tym złotym czasem teatru?
Trudno wskazać złotą erę. Każde przedstawienie, każda premiera, każda nasza nowa produkcja, chcemy, żeby była tą produkcją najlepszą. Nie zawsze to się udaje. Oceniają nas widzowie, oceniają recenzenci. Jesteśmy teatrem bardzo otwartym, bardzo nowoczesnym, słuchającym rytmu współczesności i jakby starającym się dorównać, odpowiedzieć na pytania, jakie ta współczesność nam zadaje. Więc wydaje mi się, że każdy z dyrektorów coś do niego wniósł. Oczywiście było też tak, że na początku teatrem zarządzali dyrektorzy, którzy byli dyrygentami. Z czasem, co też pokazuje, jak kroczymy właśnie ze współczesnością, zmienił się ten imperatyw. Zaczęli nim zarządzać menadżerowie kultury, a stronę artystyczną pozostawiając muzykom.
No i my Państwu jeszcze powiemy, że w tej książce znajdą Państwo fantastyczne fotografie wykonane przez Piotra Skórnickiego, ale też fotografie, które zostały znalezione w archiwum budynku.
Tak, była mowa o tym, że to wszystko działo się w sali Wojciecha Drabowicza. Ja tam wędrowałem ostatnio między główną sceną, a tą mniejszą, właśnie bocznymi korytarzami. Muszę Państwu powiedzieć, że liczba zakrętów, przejść, ja już się tam 5 razy pogubiłem. Na szczęście miałem przewodnika i myślę, że sama historia korytarzy jest już pasjonująca, a dodajmy do tego ponad 115 lat funkcjonowania opery, tych wszystkich dyrektorów, artystów, solistów. No jest o czym mówić, jest o czym pisać. No nie jedna książka pewnie jeszcze powstanie.
Pewnie tak. Spotkanie z gościem Aubena Grabowska, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek, autorka powieści i historycznych, sensacyjnych, bo przecież też napisała kilka kryminałów, powieści obyczajowych, a znana jest pewnie najbardziej z tej bestsellerowej sagi Stulecie Winnych.
Tak jest. Niedawno pisarka odwiedziła Poznań w Bibliotece Raczyńskich. Mówiła między innymi o powieści Kości Proroka. Ta książka dzięki wydawnictwu Rebis doczekała się niedawno wznowienia. A z Aubeną Grabowską rozmawiała Joanna Divina.
Powiem szczerze, że czytając Kości Proroka miałam wrażenie, że opisując swoje chyba ukochane, to najstarsze miasto i w Europie, i w Bułgarii, mówię o miejscowości Plovdiv, sprawiało to pani ogromną przyjemność.
To prawda, ja kocham Bułgarię, kocham Plovdiv, czasami ta miłość jest nieodwzajemniona, ale kiedy ostatnio odwiedziłam tak najdłużej to miasto, znane mi bardzo dobrze z dzieciństwa, z miejsc, w którym mieszkała moja babcia, gdzie ja się bawiłam i właściwie wróciłam z gotową fabułą, bo pomyślałam, że to miasto, ta moja znajomość tego miasta, te malutkie uliczki, te ruiny, to nie może się zmarnować.
I się nie zmarnowało. Teraz mi przyszła taka myśl do głowy, a nie korciło kiedykolwiek, żeby napisać przewodnik po Bułgarii?
Tak dosłownie to nie, ale i tam, gdzie urodził się Orfeusz i Kości Proroka są przewodnikami po pewnych regionach w Bułgarii. Tam, gdzie urodził się Orfeusz, jest przewodnikiem po Rodopach. Można go zabrać i po prostu pojechać w te góry i odwiedzić te wszystkie miejsca, które ja tam opisuję, te miasta. Zresztą z tego, co się dowiedziałam od organizatorów wycieczek właśnie w Rodopach, to tak właśnie ludzie robili, że przyjeżdżali z Orfeuszem pod pachą i mówili, chcę zobaczyć to i tamto. Natomiast rzeczywiście Plovdiv też można zwiedzać z Kośćmi Proroka. Warto te wszystkie miejsca wytuptać.
Kości Proroka to jest, myślę, też i o tyle ciekawa książka, ponieważ tutaj jest kilka wątków, na które pani zwróciła uwagę, bo to jest książka historyczna, książka polityczna i przede wszystkim kryminalna. Jak poruszać się po tych wszystkich wątkach, po różnych płaszczyznach, żeby nie zgubić narracji, nie zgubić rytmu.
Punktem wyjścia było odnalezienie kości Jana Chrzciciela na wyspie Świętego Jana koło Sosopola. Ja kiedy się o tym dowiedziałam, to było w roku 2014, wtedy pisałam Stulecie Winnych, ale od razu pomyślałam, że to jest świetny pomysł, tylko nie wiedziałam jeszcze na co. Potem pomyślałam, że warto by się pokusić o taką fabularyzowaną opowieść, jak te kości mogły się tam znaleźć, czy ktoś je przyniósł. I pomyślałam, że można się pokusić o taką opowieść osnutą właściwie na fantazję, ale też i na jakieś znajomości realiów wtedy politycznych. Bo kiedy się pisze o historii chrześcijaństwa, o jego początkach i właściwie o tym, co teraz się dzieje z chrześcijaństwem, takim kontekstem politycznym zupełnie, to warto by poszukać takiego momentu, gdzie to wszystko mogło pójść w zupełnie inną stronę. I ja znalazłam taki moment właśnie w XII wieku, na początku, w roku 1118 wydarzyły się w Bizancjum, w Konstantynopolu pewne wydarzenia, które łączą jakby do tyłu i do przodu te wydarzenia z kości proroka, wydarzenia autentyczne. I wtedy tajemna księga Bogomiłów, bo to o nich jest mowa, faktycznie zaginęła. I wydaje mi się, że zaginęła, tak naprawdę zaginęła, ponieważ odnalazła się 200 lat później, ale już po łacinie, więc ja wątpię, że to jest ta sama księga.
Zwróciła Pani uwagę, że najmniej mówiłyśmy o tym wątku kryminalnym, o tym zabójstwie.
Tak, to prawda. Zabójstwo tutaj jest no niby sprawą pierwszoplanową, ale tak naprawdę jest pretekstem do opowiedzenia wielu różnych historii, właśnie chociażby tej z I wieku, chociażby tej z XII wieku, no i takiej opowieści o obyczajowości, o tym, czym ci Bułgarzy się różnią od nas, czym jest dla nich chrześcijaństwo, czym jest dla nas chrześcijaństwo. No i takie wątki, czym są relikwie w dzisiejszym świecie, czy one są równie ważne, co było ważne 21 wieków temu i 12 wieków temu. Czy to ma jakiś szerszy kontekst, czy ten, który posiada relikwie, ma władzę nad światem? Pamiętamy, że tak myślał Hitler. Na przykład on poszukiwał relikwii, poszukiwał artefaktów, różnych świętych rzeczy. Więc politycznie to było bardzo ważne dla różnych, bardzo wpływowych osób, wpływowych dla swoich czasów.
Bardzo ciekawa czeka Państwa podróż. Mówię tutaj o tych czytelnikach, którzy sięgną po kości proroka. Podróż...
Bardzo dobra pisarka przecież.
No oczywiście. Podróż tropem, jak Państwo słyszeli, współczesnego morderstwa. Pasjonująca jest historia tej zaginionej świętej księgi Bogomiłów. No i jeszcze do tego kości Jana Chrzciciela.
Aubena Grabowska. Będzie czas dla przedstawicielki nurtu Young Adult Marty Kornalskiej. Opowiemy o jej zakładkach. Warto nas posłuchać.
Dobrze, ale ja jeszcze wrócę na moment do kości proroka, bo mamy jeden egzemplarz książki.
Tak, dorzucamy do naszego konkursu.
Tak, z dedykacją od autorki, czyli Aubeny Grabowskiej. Książka na telefon kolejna dla Państwa, 618-654-654.
Proszę dzwonić.
Tu Radio Poznań i audycja Zaczytaj się właśnie razem z nami, z Radiem Poznań. I chcielibyśmy teraz Państwa poczęstować informacją o książce Zakładki, bo to jest opowieść o wkraczaniu w dorosłość, o pierwszej miłości, no i sile książek, które pomagają odnaleźć siebie. To są takie tematy, które bardzo interesują przede wszystkim, tak, ależ i tego młodego odbiorcę. A to jest debiutancka książka Marty Kornalskiej. Konińska autorka serii Young Adult, ale wydała tę książkę pod pseudonimem Kornelia Marton.
Autorka ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest graficzką, instruktorką zajęć plastycznych, na co dzień pracuje z młodzieżą i stąd właśnie doskonale orientuje się w problemach i trudnościach młodzieży. Z autorką rozmawiała nasza reporterka Michalina Maciaszek.
Skąd w ogóle pomysł na to, żeby sięgnąć po pióro?
To znaczy nie była to jakaś nowa sprawa, ponieważ ja piszę od powiedzmy 12 roku życia. Jest to integralna część mojego życia. Jest to po prostu coś, co robię, można powiedzieć hobbystycznie, ale powoli wychodzę w ten świat profesjonalnego pisania.
Prowadzisz zajęcia dla młodzieży i właśnie z tej twojej pracy wziął się temat książki, jakbyś zechciała właśnie opowiedzieć o tym, co znajdziemy na kartach twojej powieści.
To troszeczkę wyszło z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że jestem wielką fanką w ogóle literatury dla młodzieży. Zawsze byłam i z czasem, myśląc, że to przejdzie, to jednak nie przeszło i nadal bardzo lubię czytać literaturę młodzieżową. Okazało się, że lubię też pracować z młodzieżą, tak więc gdzieś te dwa światy czytania i przebywania z młodzieżą gdzieś tak się po prostu łączą. Była taka chęć po prostu stworzenia takiej literatury dla młodzieży.
Główna bohaterka to Livia. Tak. Możemy coś o niej powiedzieć?
Livia to bohaterka, która kończy szkołę średnią i staje przed takim dorosłym życiem, a jednocześnie chce jeszcze spełnić swoje marzenia, jeżeli chodzi o pracę w księgarni. I podczas wakacji, podczas tej pracy, niestety okazuje się, że jej plany odnośnie przyszłości troszeczkę się zmieniają. Niestety nie zdała dobrze matury, na studia nie dostała się tak, jak je chciała, więc musiała zweryfikować głównie też swoje marzenia. Pomogła jej na pewno znajomość ze współpracownicą Harry, z którą chodziła razem do szkoły, za którą za bardzo nie przepadała, a nagle gdzieś tam się też zrodziło pomiędzy nimi jakieś uczucie.
To książka LGBT+.
Tak, tak, jak najbardziej. Jest to książka tęczowa, jak ja to lubię mówić, czyli mamy tutaj do czynienia z taką miłością właśnie dwóch dziewcząt. Livia musi sobie troszeczkę to uzmysłowić, ona jest totalnym świeżakiem, jeżeli chodzi o ten świat, ale powoli, z czasem przekonuje się, że to jest to, na czym jej zależy, tak? Jeżeli ma to być związek właśnie taki, właśnie razem z Harry, to ona próbuje jakoś to sobie poukładać, nie? Co oczywiście jest częścią fabuły. Na przestrzeni tych 10 lat, gdy pracowałam właśnie z młodzieżą, dostrzegłam w ogóle, jak to się można fajnie ubrać w ogóle w jakąś taką formę literatury. A druga sprawa, owszem, obserwacje, ale mi się wydaje też troszeczkę gdzieś takiego wglądu w przeszłość mojego otoczenia. To też miało duży jakiś taki wymiar, ponieważ książka się dzieje w 2009. To nie jest nasza współczesna rzeczywistość teraz w 2025, nie? Wtedy się jednak inaczej jeszcze do tych spraw podchodziło, nie? To nie jest książka wyłącznie dla osób LGBT. Właśnie też bardzo, bardzo mi na tym zależało, żeby ta książka nie była tylko tym wątkiem. Bardzo mi zależało, żeby bohaterki miały trochę inne też problemy. Żeby to jednak była opowieść o tym, że nie dogadujemy się z rodzicami odnośnie naszej przyszłości, że mamy pewne dylematy, jesteśmy zagubieni. I to wcale nie musi dotyczyć tylko wątku romantycznego. To może też dotyczyć ogólnie tego, co z nami się dzieje. Kiedy mamy te 18 lat i stoimy na tym rozdrożu. Ja sama też miałam takie, co teraz, podczas gdy powiedzmy moje marzenia wszystkie związane ze szkołą się nie spełniły. Ale chciałam też podkreślić, że nawet jeżeli są takie rozterki, nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to można znaleźć coś pozytywnego podczas tej drogi właśnie ku przyszłości.
A my jeszcze chcemy Państwu tylko dodać taką dodatkową, dodać informację, że Marta Kornalska tę historię napisała z potrzeby serca i z myślą o czytelnikach, którzy chcą poczuć się mniej samotni. A mowa o książce Zakładki. Z autorką rozmawiała Michalina Maciaszek.
Young adult, ważny gatunek, natomiast my przechodzimy teraz na szybko do fantastyki, bo właśnie książka z fantastyki do wygrania w naszym konkursie, książka na telefon, Moc Welesa uwolniona. Czy Bora zdoła nad nią zapanować, zniszczy świat, czy wygra wojnę? Smocza łza, Marta Mrozińska. Ta książka do wygrania w naszym konkursie.
Ale historia. 618-654-654.
Jaka okładka, zobacz.
No właśnie, widzę.
Straszne.
Za 10 minut będzie godzina 20. Za chwileczkę w naszym programie Jerzy Grupiński.
Czas na kącik poetycki, tak chyba mogę powiedzieć. Obserwacja środowiska i prywatne doświadczenia Jerzego Grupińskiego były inspiracją dla tomiku Epiki towarzyskie i kilka wierszy osobistych. To także nawiązanie do wydanego w 1994 roku Protokołu towarzyskiego.
No właśnie, a to o tych wszystkich głównych motywach, no, czyli samotności, relacjach międzyludzkich, autor opowiadał w ramach promocji książki w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, a rozmawiała z nim Gosia Michalska.
Wiersze są najczęściej, przepraszam za wyraz, o autorze. Pisanie wierszy jest to zajęcie, jak mówią, pełne egoizmu, ale mamy tak nadzieję, że pisząc o sobie, piszemy o innych, bo wszyscy żyjemy w tym samym świecie, przeżywamy podobne sytuacje, przeżywamy podobne chwile.
A to czym te epiki towarzyskie różnią się od protokołu towarzyskiego, też napisanego przez pana?
Ja mam taką skłonność do sztywnych nazw, tytułów. Kiedyś wydałem też książkę Protokół. Trudno powiedzieć, z czego się biorą takie skojarzenia. Kiedy przyszedł mi do głowy tytuł epiki, to bardzo się zmartwiłem, ponieważ pomyślałem, że któż to będzie wiedział, co to są epiki. Kto czyta Homera, czy pamięta o eposach, o greckiej literaturze i tak dalej. Ale w międzyczasie to się okazało, że pojawił się w mediach i na ustach wszystkich wyraz epickie przeceny, epickie kiermasze, epickie dostawy towarów i tak dalej. Tak więc ten wyraz wszedł w język.
Kilka wierszy osobistych. Czy one są taką spójną całością z tymi epikami towarzyskimi? Nawiązują do nich, czy to jest coś zupełnie odrębnego?
To są dwa osobne cykle i w zamierze autora. Cykl pierwszy, jak tytuł wskazuje, epiki towarzyskie, opowiada różne historie towarzyskie, ludzi, zdarzenia, skandale. Wszystko językiem poetyckim. Natomiast cykl drugi zawiera wiersze bardziej liryczne, takie, no to, co się po prostu rozumie poprzez wiersze liryczne, a więc upraszczając rodzaj wyznania poetyckiego.
Czy te wiersze to są pana obserwacje, czy to są doświadczenia?
Jedno i drugie, ale chyba najmniej obserwacje, bardziej doświadczenia, oczywiście przeżycia, pamięć, wzruszenia, poruszenia. No bo wtedy się pisze wiersz, prawda? Jak się poruszy coś w sercu albo w mózgu, tak mówią, że wtedy się pisze wiersz.
A jeżeli chodzi o okładkę, która przyciąga oko, bo jest czerwona, bo są na niej postacie, które są najpewniej narysowane albo długopisem, albo ołówkiem. Co to jest?
Okładka była inspirowana plakatem, który narysował nam kiedyś nieżyjący już pisarz, poeta Tadeusz Wyrwa-Krzyżański. Organizowałem w zamku drugi ogólnopolski miting poetów i krytyków. Przyjechało bardzo wielu interesujących ludzi, dużo się działo, były bardzo piękne rozmowy. No i na tę okazję właśnie ten plakat wyszedł i okładka przejęła właśnie twarze uczestników tegoż wydarzenia. Jeśli wolno, to powtórzę, jest tu Edward Stachura, Andrzej Babiński, Stanisław Piskor, Jerzy Szatkowski, Andrzej Babiński w aureoli, bo to ważna postać. No i sam artysta w kąciku, tak jak to dawni mistrzowie, cechowie robili, że gdzieś tam w kącie świętego obrazu malowali swój profil.
Dokładnie powiedziane. Jerzy Grupiński, przypomnijmy, od ponad 50 lat prowadzi klub literacki, przez 35 lat w Poznańskim Zamku, a następnie w Piątkowskim Centrum Kultury.
Tak, a my do godziny 20 rozdamy jeszcze jedną książkę, jeśli ktoś z Państwa oczywiście do nas zadzwoni. Gorąco polecamy. Więcej książek na naszym YouTubie. Tam prawie codziennie nowa książka.
Jakaś propozycja.
Tak, warto poczytać, warto pooglądać, warto posłuchać. Dziękujemy za dzisiaj. Joanna Divina.
Jacek Butlewski, a Rafał Polacki jeszcze z Państwem do północy zostanie.